to jak to wygląda u was? Rodzina musi dokarmiać pacjentki?
U nas nie musi. U nas, bym powiedziała, wręcz odwrotnie. Panie są dokarmiane, dożywiane i na to właśnie stawiamy w naszym centrum.
Macie własną kuchnię?
Mamy własną kuchnię, świetne kucharki i codziennie gotujemy ze świeżych, dobrych, jakościowo produktów.
Może tutaj tkwi sedno sprawy, że tam, gdzie jedzenie jest dowożone, to są większe problemy, a tam, gdzie jednak została kuchnia szpitalna, problemu takiego nie ma.
Tak, ma pani rację, zdecydowanie. Mam już w tym doświadczenie. Rzeczywiście w placówkach, gdzie są cateringi, żywienie jest zdecydowanie gorsze niż tam, gdzie jest własna kuchnia, gdzie można coś zawsze zmienić, zmodyfikować. Ma się zapasy na magazynie, więc tutaj zawsze będzie lepszym wyborem kuchnia szpitalna niż catering.
No i jedzenie jest ciepłe.
Tak, i świeże, nieodgrzewane, nieprzewożone, nie wiadomo ile kilometrów, nierozgotowane, jak się często zdarza właśnie w cateringach.
Pani ustala jadłospis?
Tak.
Dla wszystkich pani jest taki sam, bo przecież są różne oddziały i pewno różne potrzeby pacjentek.
Tak, są różne diety. Oczywiście staramy się, żeby baza była jedna z modyfikacjami na przykład dla cukrzyc, dla diet łatwostrawnych, diety dla mam. Więc to wszystko musi być dobrze dograne. Jest kilka modyfikacji jednej diety.
Pewno i dieta bezglutenowa,
też
bo to
jest,
w tej chwili
tak,
dosyć często
spotykane. Bezlaktozowa,
bezglutenowa,
to wszystko jest. Jeżeli w razie potrzeby, to my to wszystko przygotowujemy.
No ale też jest specjalny program u was wdrożony.
Tak, od początku listopada bierzemy udział w pilotażu diety mamy. W celu wprowadzenia standardów żywienia szpitalnego, bo takowych nie ma.
I to jest program Ministerstwa Zdrowia.
Tak. Pilotażem objęte są panie właśnie w ciąży, jak i panie w okresie połogu, czyli po porodzie. I tylko i wyłącznie panie zdrowe, więc wszystkie panie, które mają cukrzycę ciążową bądź jakieś inne jednostki chorobowe są z tego programu wykluczane, a panie na tak zwanej diecie jedynce, czyli podstawowej, biorą udział w programie.
Jaki jest cel tego programu?
No tak jak już wcześniej wspominałam, w końcu ujednolicenie standardów żywieniowych, w ogóle ich określenie, bo takowych po prostu nie ma, a wiemy jakie jest żywienie szpitalne w naszym kraju, więc w końcu trzeba by było się za to zabrać i troszeczkę je unormować.
Co to oznacza w praktyce?
W praktyce wymogiem tego projektu jest przede wszystkim włączenie 5 posiłków, a nie 3 w szpitalu, zracjonalizowania danej diety o wytyczne, jeśli chodzi i o kalorykę, i o procentowy udział mikro i makro składników. Oczywiście wszystko to my dietetycy wiemy, jak to ułożyć i zbilansować. Posiłkujemy się normami. Dostałam wytyczne, których mam się trzymać. Jaki ma być udział procentowy na dany posiłek. Kaloryczność też my ustalamy. Więc tutaj tylko było rozbicie na białka, tłuszcze, węglowodany i procentowy udział kalorii w danym posiłku.
Zgodnie z piramidą żywieniową.
Tak, oczywiście.
To trochę kosztuje, bo w tym roku chyba te warzywa, owoce, to wszystko jest droższe.
No niestety, z rokiem na rok idzie to trochę w górę, no ale i tak się cieszymy, że coś takiego jest i możemy i dostaniemy trochę pieniążków na nasze potrzeby.
Czyli ruszyło w listopadzie.
Tak.
Mamy są w szoku?
Trochę tak, bo nie powiem, nasz szpital zawsze dobrze żywił, ale teraz dostają jeszcze więcej. Jest to troszeczkę inaczej podzielone, bo mają 2 dodatkowe posiłki. Pojawiły się jakieś koktajle, pojawiły się ciasta, więc na pewno tutaj są panie miło zaskoczone. I na śniadanie z reguły jest pieczywo mieszane, bo też nie chcemy, żeby było samopszenne, więc też jest i troszeczkę razowego pieczywa. Do tego jest jeszcze zawsze jakiś dodatek białkowy i bardzo dużo warzyw. Z takiego doświadczenia, jakie mam, to wiem, że sporo jest tych warzyw, bo 100 gram warzyw w śniadaniu to jest naprawdę dużo. Do tego jest kawa albo herbata. Potem jest drugie śniadanie. Z reguły albo są to warzywa właśnie z dodatkiem białkowym i z pieczywem, albo właśnie coś słodkiego typu koktajl, jogurt z jakimś owocem. Na obiad składa się właśnie, zawsze jest zupa, zawsze jest produkt białkowy i albo jest to mięso, albo jest to jakiś ser, albo ryba, jeżeli mamy bezmięsne dni. Zawsze jest produkt skrobiowy, więc ziemniaki, ryż, kasza i też sporo warzyw, więc surówek jest dużo, kompot. Potem jest podwieczorek i tu też w zależności od, czy na drugie śniadanie było słodkie, to raczej jest wytrawne, a jeżeli drugie śniadanie było wytrawne, no to podwieczorek jest słodki. No i kolacja, tutaj też mamy pieczywo, masło, przy śniadaniu też jest masło, też warto zaznaczyć, że jednak masło, nie margaryny. Do tego są tutaj dwa produkty białkowe i też warzywa.
Ze względu na to, że to jest 5 posiłków, to te porcje są mniejsze?
Tak, troszeczkę musieliśmy zmniejszyć te główne posiłki na rzecz tych dodatkowych, ale musimy zaznaczyć, że troszeczkę nam się zwiększyła kaloryczność tych produktów, bo w drugim, trzecim trymestrze ciąży i w laktacji zwiększa nam się zapotrzebowanie tych pań i te panie dostają o tyle więcej, więc pani w drugim trymestrze ciąży dostaje 2300 kalorii, w trzecim trymestrze 2400, a w okresie laktacji 2500 kilokalorii, więc całkiem dużo, bo wychodzimy od 2000.
Czy przyszłe mamy mają świadomość, mają wiedzę na temat, jak się powinny zdrowo odżywiać?
Coraz więcej już jest pań naprawdę chcących się doszkalać i pytających, troszeczkę siedzą i grzebią w internecie, co nie zawsze jest takie dobre, ale mają coraz większą świadomość, tak.
A jeszcze pokutuje przekonanie, że muszą jeść za dwoje?
No właśnie, to jest ten mit, który chciałam obalić. Nie jemy za dwoje, tylko dla dwojga, bo to jest ważne, że nasze dziecko zawsze pobierze od nas składniki, które są mu potrzebne, a my musimy zadbać o siebie w tym okresie, żeby nie nabawić się chociażby anemii.
Dużo mówimy teraz o tym zdrowym odżywianiu, bo jest coraz większa świadomość tego, że to, co jemy, ma bardzo duży wpływ na nasze zdrowie, ale i na choroby.
Co więcej, teraz mogę powiedzieć, że to, co je ta kobieta w ciąży, bardzo mocno działa na jej dzidziusia, który już w czasie ciąży kształtuje swoje nawyki żywieniowe, więc to, co my będziemy jeść w czasie ciąży, pokutuje potem w wprowadzaniu żywienia jej dzieciątka.
Już pani wspomniała, że każdy trymestr ma swoje wymagania. Czy panie mają tego świadomość?
Taką wiedzę u nas mogą zdobyć. Ja 2 razy w tygodniu prowadzę konsultacje dla tych pań objętych pilotażem. Mogą się do mnie zgłaszać i rozmawiać. Przeprowadzam wtedy wywiad żywieniowy plus zawsze odpowiadam na nurtujące je pytania. Za każdym razem dostają ode mnie zalecenia, jak powinny się odżywiać w ciąży bądź już właśnie po ciąży, jak karmią piersią, mają taką świadomość, że na pewno więcej muszą zjeść w ciąży, ale konkretnie o ile więcej, to już nie. Tak samo pani, która karmi dzieciątko, też już ma tą świadomość, że ona musi zjeść więcej, bo musi mieć tą energię na wyprodukowanie mleka, ale też nie znają tych wartości.
Jakie jeszcze mity krążą, jeżeli chodzi o odżywianie się w ciąży?
Może ja bym powiedziała nie o odżywieniu w ciąży, a o odżywieniu mamy karmiącej, że już się odchodzi właśnie od tego mitu, dieta mamy karmiącej. To jest mit. Mama może zjeść wszystko. Nie zabraniajmy jej jedzenia produktów wzdymających, bo one nie przechodzą do mleka. To, co przechodzi do mleka, to jest tylko i wyłącznie z krwioobiegu. Nie przechodzi nic z przewodu pokarmowego matki do przewodu pokarmowego jej dziecka przez karmienie piersią. Więc tutaj spokojnie można zjeść produkty, które są wzdymające, ale wiadomo, może nie od razu w drugiej dobie po porodzie, no bo ona też musi dojść do siebie po tak ciężkim przeżyciu, jakim jest poród.
A co z alergenami? Bo alergeny, mówi się, że to oddziaływuje potem na dziecko.
Tak, alergeny oddziałują, są przechodzone z mlekiem matki, niestety, ale one przechodzą do dzidziusia, ale ważne jest, że jeżeli nie ma przeciwwskazań, nie ma stwierdzonych jednostek chorobowych, to mama na zapas nie powinna ograniczać, bo ustrzeże to dziecko przed alergią. Wcale nie. Trzeba potencjalne źródła alergii też temu dziecku troszeczkę przekazać, żeby mogło nabyć ciał odpornościowych.
Czyli to działa trochę jak szczepionka.
Tak.
A jednak są pokarmy, czy są produkty, po które nie powinna sięgać w czasie karmienia?
Przede wszystkim alkohol. Ale można za to wypić spokojnie kawę. Więc już kofeina nie jest przeciwwskazaniem. Dzienna norma dla takiej kobiety karmiącej to jest między 200 a 300 mg kofeiny, więc spokojnie ona może wypić sobie nawet 2 kubki kawy w ciągu dnia. Chciałabym zaznaczyć, że jeszcze bezwzględny zakaz palenia tytoniu przy karmieniu piersią.
Są te zalecenia przestrzegane?
W większości tak. Jeśli chodzi o alkohol, to na pewno. Panie rzeczywiście bardzo tego przestrzegają, a palenie papierosów to już różnie. Zdarzają nam się takie przypadki, gdzie pani pali jeszcze będąc w ciąży, plus potem też niekoniecznie jest w stanie rzucić.
Dziecko płaci dużą cenę za ten nauk.
No niestety tak. Już sam fakt porodu i łożyska, jak ono wygląda, przez to, że jest cały czas narażony i jest biernym palaczem od początku.
Kiedy ja byłam mamą, to jeszcze taki był mit o piciu herbaty z mlekiem, o bawarce. Czy to nadal pokutuje?
Nie, już się od tego odchodzi. Ta bawarka to nie działa, ale tutaj bardziej anyżowe rzeczy działają. Rzeczywiście jęczmień działa, więc cud jęczmienny jak najbardziej, jeżeli pani ma problem z laktacją. Ale teraz najnowsze badania mówią o tym, że w ogóle nie zaleca się wprowadzenia kopru włoskiego. Ani w celu pobudzenia laktacji, ani na kolki u dzieci. Niestety jest on rakotwórczy. Więc tutaj też odchodzimy od kopru włoskiego, jak to
a
się
ile
udało,
pokoleń ten koper włoski na kolkę stosowało?
Nie, nie, nie. Teraz już jest dobrze przebadany i jest czynnikiem niestety rakotwórczym.
Ale kolki dzieci nadal mają.
No tak, bo w dalszym ciągu rozwija im się układ pokarmowy, bo warto zaznaczyć, że to nie dieta mamy, tylko ich rozwój układu pokarmowego, bo taki maluszek rodzi się z jałowym układem. Nie ma ani mikroflory jelitowej, ani dobrze wykształconych kosmków jelitowych, ani ruchów perystaltycznych. Więc jak to wszystko zaczyna się między drugim a trzecim miesiącem życia tworzyć, to ono może czuć dyskomfort. Mogą pojawić się kolki. I to nie jest wina tej mamy, która coś tam zjadła, tylko to jest po prostu dojrzewanie układu pokarmowego. Nas samych czasami boli, jeżeli coś źle zjemy, bądź jeżeli mamy takie dość wzmożone ruchy perystaltyczne, a co dopiero tego dzieciątka, które przez 9 miesięcy siedział w ciepełku, a teraz nagle nie dość, że go stamtąd wyciągnęli, to jeszcze jakieś tam dyskomforty co chwilę odczuwa. Więc tutaj trzeba to na spokojnie przeżyć.
U jednych dzieci jest to bardziej intensywne, inne przechodzą przez to łagodnie.
Tak. Tak, i tutaj też bym powiedziała, że to wszystko zależy od spokoju rodzica, bo to jednak ma duży wpływ, bo jeżeli ten rodzic będzie nerwowy, będzie się denerwował, no to na dziecko też to niestety, ale działa. Więc przy takich koleczkach to musimy dość mocno być cierpliwi i spokojni. Polecam naprawdę termofor, suszarkę i da się przeżyć.
Mamy by mi nie wybaczyły, gdybym nie zapytała o ulewanie.
Fizjologicznie do pół roku może dziecko ulewać i nie przejmujmy się tym. Naprawdę może ulewać. Może też tak być i znam takie dzieci, które po prostu jedzą do momentu ulania i znowu jedzą. Też się tym nie przejmować. Jeżeli ulewanie nie ustąpi do pół roku, to wtedy się już należy zgłosić do lekarza. A tak to jest całkiem normalne, bo jednak jeszcze odziernik żołądkowy jeszcze dobrze się nie zamyka.
Słyszę też takie opinie młodych mam, czy niepokój w ich głosie, że moje dziecko się nie najada tym, co im daje.
Tak, ja też bardzo często to słyszę i bardzo często panie wtedy odrzucają pierś albo przechodzą na żywienie mieszane, bo dziecko nie dojada. A ja zawsze się pytam, a jak sprawdzasz, że ono nie dojada? Skąd ty to wiesz? No bo jest co godzinę na piersi. Ja mówię, no bo lubi tą pierś, bo potrzebuje tego kontaktu i bliskości, bo było pod twoim sercem 9 miesięcy i potrzebuje być jeszcze. A jeżeli ono nie spada z wagi, bo to jest przede wszystkim pierwszy sygnał do tego, czy jest niedożywione i czy to mleko jest w odpowiedniej ilości, to na pewno mleko jest wystarczające. Ono zawsze będzie wystarczało dla naszego maluszka, bo jest konkretnie pod niego stworzone. Więc jeżeli nie mamy żadnych przeciwwskazań i to mleko jest i go produkujemy, to jak najbardziej nie powinno nasze dziecko głodować, że tak powiem. A duża część naszej laktacji niestety, ale jest w głowie, naszej głowie. Jeżeli my będziemy mieć dobre myślenie na ten temat, to na pewno wszystko pójdzie dobrze.
Czyli nie karmimy tak, że co 2-3 godziny, tylko
na żądanie,
dziecka.
Jeśli chodzi o karmienie piersią, to zawsze jest to na żądanie. Wtedy tyle czasu, ile dziecko potrzebuje, ono się będzie domagać, będzie płakało i jeżeli przy piersi się uspokaja i rzeczywiście ją zsie regularnie, dość mocno i słyszymy, że przełyka to mleko, to nie powinniśmy się tym martwić.
Karmienie ma znaczenie wielorakie. To jest nie tylko odżywianie, ale budowanie bliskości.
Tak, jak najbardziej. To jest niesamowita więź mamy z dzieckiem. Sama mam dwójkę dzieci, więc wiem, o czym mówię. I za każdym razem się zastanawiam, jak to jest tam tak stworzone u nas, że to wszystko tak działa, że ta więź jest właśnie taka bliska relacja mama-dziecko przy karmieniu piersią.
Czy są panie nieprzekonane jeszcze co do wartości karmienia piersią.
Tak, są takie panie i one od razu mówią, że one piersią karmić nie będą ze względów na przykład wyglądu albo ze względu, że ich to w jakiś tam sposób obrzydza i nie. No i to też trzeba uszanować. Mamy też bardzo dobre mieszanki, więc jeżeli pani nie chce, bo tak jak mówiłam, laktacja siedzi w głowie, to bardzo duża część pani w ogóle nie ma tego mleka, bo ona już założyła sobie wcześniej, że ona karmić nie będzie.
Często to się zdarza?
Coraz rzadziej, ale jednak się zdarza.
Co powinny jeszcze mamy wiedzieć o odżywianiu siebie wtedy, kiedy zostają mamami i o karmieniu swojego dziecka?
No może tutaj troszeczkę powiem coś innego, bo powiem trochę może o suplementacji, bo mamy akurat taką porę roku, że niestety, ale są niedobory witaminy D, to przede wszystkim. Więc takie panie już przed ciążą, ale i w czasie ciąży, i w czasie karmienia piersią powinny tą suplementację witaminą D prowadzić, bo jest ona bardzo istotna w szeregu różnych reakcji, jeśli chodzi o odporność tego dzieciątka, więc to trzeba pamiętać, że suplementacja witaminą D, no suplementacja kwasem foliowym w pierwszych miesiącach ciąży, ale to już myślę, że jest taka dość duża świadomość mam. No i warto też zwrócić uwagę na coraz większą ilość pacjentek weganek bądź wegetarianek, które muszą niestety, szczególnie przy weganizmie, suplementować wapń, bo spożywają go zdecydowanie mniej tego nabiału, no nie spożywają tego nabiału, więc tutaj jeszcze musiałyby suplementować wapń w okresie i ciąży, i karmienia piersią. Ale wszystko da się zrobić, więc taka weganka też spokojnie może zejść w ciąży, spokojnie może urodzić i karmić swoje dzieciątko i jeżeli będzie się zdrowo odżywiała, to nie powinno się nic złego stać.
Bo myślę, że ktoś, kto decyduje się na wegetarianizm czy weganizm, to ma wiedzę na ten temat, szczególnie jeżeli decyduje się na dziecko.
Tak, tak, to są panie z reguły bardzo świadome, więc z nimi bardzo fajnie się prowadzi konsultacje, bo dużo wiedzą, bo ciężko je zagiąć. Chociaż czasami zaginają one mnie, więc ja też nie mówię, że zjadłam wszystkie rozumy i jestem alfą i omegą, mnie cały czas się szkole i czasami gdzieś one mnie zaskoczą, więc też uzupełniam wiedzę.
Myślę, że dietetyczka w takim szpitalu właśnie, na takich oddziałach ma ręce pełne roboty.
No tak, nie da się tego ukryć, na pewno się w pracy nie nudzę. Jak nie jestem przy kuchni, nie układam jadłospisów, to zawsze gdzieś tam na oddziale można mnie znaleźć, zawsze można do mnie zadzwonić, umówić się też.
Wiem, że pacjentki waszego szpitala wypełniają ankietę, gdzie wyrażają swoją opinię na temat żywienia. Jak ona wygląda?
No, ponad 90% pani jest zadowolonych. Dokładnie nie pamiętam tego współczynnika, ale większość pani jest bardzo zadowolonych. No teraz ostatnio dość głośno jest o naszej placówce właśnie medialnie w związku z tym programem, więc tam panie też się wypowiadają i są bardzo zadowolone z jakości żywienia.
Czyli można.
Można. Jak się chce, to można.